W Radiu Zachód Lubuskie Forum, Bogdan Osadowski, witam Państwa serdecznie, także gości w obu lubuskich studiach. Rozpocznę od studia w Gorzowie. Poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dzień dobry, witam.
Mirosław Marcinkiewicz, reprezentujący Platformę Obywatelską.
Dzień dobry.
Jest z nami także Karol Zieleński, jako przedstawiciel wojewody lubuskiego.
Dzień dobry, witam Państwa.
Studio w Zielonej Górze, poseł Bogusław Wątor, Lewica.
Dzień dobry.
I Piotr Szulborski, Konfederacja.
Dzień dobry.
Nie ma z nami przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego. Wyjaśniam, wczoraj przez cały dzień próbowałem skontaktować się z sekretarzem wojewódzkim tego ugrupowania, odpowiedzialnym za kontakty z mediami. Pomimo wielu prób, no nie otrzymałem żadnej odpowiedzi, zatem nieobecność w programie przedstawiciela PSL-u dzisiaj. Przechodzimy do tematyki. Sejm uchwalił ustawę o budowie zabezpieczenia granicy państwowej zgodnie z regulacją na polskiej granicy, stanowiącej także granicę zewnętrzną Unii Europejskiej. Ma powstać bariera zabezpieczająca przed nielegalną migracją. Projekt zgłoszony był przez, przypomnę, MSWiA. Był rozpatrywany w trybie pilnym. Szacowany koszt budowy bariery to 1 650 000 000 zł, z czego 115 milionów to ma być koszt zamontowanych tam urządzeń technicznych. I przejdźmy już do meritum pytania. Czy Państwa zdaniem decyzja o budowie jest uzasadniona? No, z jednej strony mamy przecież rosnącą falę emigracji, to co może się z nią wiązać. Z drugiej strony podnoszona jest kwestia kosztu, jaki trzeba będzie ponieść. I to wywołuje szeroką tutaj falę komentarzy. Chciałbym poznać Państwa opinię w tym temacie. Prawo i Sprawiedliwość na początek. Poseł Elżbieta Płonka, proszę.
No, stało się to koniecznością, żeby wybudować zaporę na to, co się dzieje po stronie białoruskiej. Dlatego, że stwierdzono ilości przemytników, imigrantów, którzy są przerzucani na polską granicę. To już w tej chwili ponad 20 tysięcy, czy około 20 tysięcy. Z tego 4 tysiące przedostało się na terytorium Polski. Jest duży niepokój w części przygranicznej, w polskiej części przygranicznej z Białorusią. Ludzie się boją. No jest to prawda stan wyjątkowy, ale to jeszcze nie daje pełnego bezpieczeństwa. Poza tym...
Pytanie, czy mur będzie skuteczny, bo jak to powiedział ostatni jeden z komentatorów, nie ma takiego muru, którego nie można przeskoczyć, parafrazując nieco.
W życiu jest tak, że ludzie szukają dziury, żeby przejść. I tak może być też, ponieważ mogą pokonywać za cenę życia tutaj tą barierę, ale przecież mamy takie mury w wielu państwach i no w jakiś sposób one się sprawdzają. Dają dodatkową ochronę. To nie jest stuprocentowa, na pewno nie stuprocentowa.
Ale wielu to ile mamy w Europie, pani poseł?
No, Węgry. Tak, w Europie mamy Węgry akurat.
Ja panu odpowiem. Grecja, Hiszpania, Słowenia, Węgry. O, to są te kraje, w których
no
mury stanęły.
Pomógł mi pan redaktor. Więc nie jest to coś nowego, bo jest to sposób na zapewnienie bezpieczeństwa własnemu krajowi, własnej ludności. No oczywiście, że jest tam mur między Stanami a Meksykiem, ale to są sprawy nie tak, że patrzymy, jak inni sobie z tym radzą, tylko my musimy zrobić wszystko w tym celu, żeby zabezpieczyć granicę polską i granicę Unii Zachodnią, wschodnią granicę Unii. Jeżeli da to większe bezpieczeństwo i uwolni więcej służb, bo proszę zobaczyć, ile służb jest tam zaangażowanych. To są naprawdę ogromne siły i środki służby granicznej, policji i wojska. Jeżeli mur odbarczy część, czy da uwolnienie części tych służb, to już na tym zyskamy, bo przecież nie możemy tylko pilnować tej granicy, bo mamy zobowiązania do własnego kraju, dla naszych obywateli. Po to jest Straż Graniczna, przed innymi sprawami nas broniąca, po to jest wojsko, po to jest policja. Są potrzebne też w innych miejscach. A zatem jest to też odbarczenie ogromnego zaangażowania, jakie mamy służb na granicy wschodniej.
Do lewicy teraz pytanie, panie pośle, bo pan już tutaj odezwał się. Czy korzystanie z doświadczeń innych państw europejskich, no, które obecnie lub no, w okresach wcześniejszych zmagały się z nielegalną migracją, jest zasadne? Ja tu przywołałem przykład Grecji, Hiszpanii, Słowenii, Węgier. No w tych krajach graniczne mury no, okazały się sprawdzonym i skutecznym rozwiązaniem. Poseł Bogusław Wontor, Lewica.
Panie redaktorze, ja dlatego zadałem pytanie, w jakich państwach mamy te mury, bo po pierwsze, w momencie, kiedy budujemy mur, to odgradzamy całą faunę i florę, czyli praktycznie biorąc zwierzęta, wszystkie inne rzeczy, ale ja poza tym jednym momentem nie przeszkadzałem pani posłowi, bardzo bym prosił, żeby też mi pozwolić dać się wypowiadać. I praktycznie biorąc, w tym momencie nie będzie żadnego ruchu z punktu widzenia przyrody. I to nie jest dobrą rzeczą, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, jeżeli mogę powiedzieć, no pan sam powiedział, panie redaktorze, ponad miliard złotych wydamy. Wydamy te ponad miliard złotych, szkoda, że pan nie dodał, że w znowuż sposób taki można powiedzieć poza proceduralnymi, czyli nie będzie żadnych przetargów, nie będzie żadnych konkursów, tylko znowuż damy komu będziemy uważali, a myśmy już mieli przypadki chociażby z maszeczkami czy innymi rzeczami, gdzie te środki były tak inaczej rozdawane. Po drugie, wcześniej żeśmy dali pieniądze na płot ten z kolczatki, krótko mówiąc, zrobione. Wydaliśmy grube miliony złotych i co? Jest to, okazuje się nieskuteczne. To, i tak jak tutaj już też pan redaktor zaznaczył, pytanie jest, czy ten mur okaże się skuteczny. No, to można różnie na ten temat panie dyskutować. Pośle, ja mam dużo wątpliwości co do faktu, czy ten mur budować i też prosiłbym panią poseł, żeby pani też spokojnie mówiła emigranci, to się zgodzę, ale że to są powiedzmy coś więcej niż emigranci, czyli przemytnicy, czy jak tam pani ich nazwała, no to już prosiłbym tak nie używać, bo to tak nie jest.
Pojedyncze osoby takie bywają, ale
bo
nie
to tak nie jest,
oczywiście.
Bo nie ma żadnego dowodu, że nawet ci, co się dostali na teren Polski, żeby coś złego robili, oni grzecznie się póki co zachowują po tej stronie polskiej, prosząc co najwyżej o szklankę wody, proszą co najwyżej o ciepłe ubranie, więc nie można w taki sposób mówić. A po drugie, że wśród tych emigrantów mogą być również uchodźcy, a uchodźca to jest jeszcze co innego. I tak jak przy emigrantach moglibyśmy polemizować co do słuszności, tak przy uchodźcy nie powinniśmy polemizować, czy to jest słuszne, żeby taką osobę przyjąć, bo pragnę przypomnieć radiosłuchaczom, że uchodźca to jest taka osoba, która musiała uciekać ze swojego państwa, bo grozi jej tam śmierć, bo grozi to, że rodzina zostanie zabita i nie ma do czego wrócić. Więc takim osobom należy się z punktu widzenia humanitarnego i prawa międzynarodowego pomoc.
Panie pośle, ale czym innym jest skuteczność, a czym innym jest koszt postawienia muru? Tu chyba trzeba to rozgraniczyć, bo w tym konkretnym
ale
wypadku...
Ale jaką mamy skuteczność?
Ale niech pan mnie posłucha, czy chodzi nam o osiągnięcie, bo chyba chodzi nam o osiągnięcie celu, czyli o zaniechanie, zniechęcenie do nielegalnych prób przekraczania granicy i kraju, i Unii Europejskiej.
Ja się zgadzam, no i my powinniśmy tak pilnować naszej granicy, żeby ta skuteczność była większa. Są systemy, na przykład dronowe, są systemy antydronowe, nowe i bym zapytał, które z tych nowoczesnych technologii jest zastosowane. Przecież my dzisiaj nie musimy murów stawiać. Ja panu muszę powiedzieć, bo w tych nowoczesnych technologiach mam do czynienia, że dzisiaj nie trzeba muru stawiać, żeby praktycznie biorąc nawet myszka się nie przetargnęła przez załóżmy dane mur, taki by można było powiedzieć innowacyjny, tak bym to nazwał, więc nie trzeba stawiać muru, tylko trzeba zamontować odpowiednie urządzenia i wszystko byłoby wychwytywane. Albo można po prostu iść w starożytną metodę budowania muru. No jeszcze fosę zbudujmy, to już będzie całkiem utrudnienie dojścia do granicy.
Kolejny głos w dyskusji, Platforma Obywatelska, Mirosław Marcinkiewicz.
Szanowni Państwo, bezpieczeństwo Polski to jest rzecz najważniejsza. Moim zdaniem fundamentalny błąd tutaj rządzących polega na tym, no to oczywiście rządzący odpowiadają za to w tej chwili, ale wobec tej kryzysowej przecież sytuacji zupełnie, ale to zupełnie nie współpracują z opozycją. Ja nie mówię o spotkaniu odpowiedniej komisji sejmowej, która może w pewnym utajnieniu funkcjonować i obradować w oparciu o Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Pan prezydent mógłby takie spotkanie odbyć po to, bo jeszcze raz powtarzam, to jest sprawa nas wszystkich. Nie ma czegoś takiego, nie ma czegoś takiego. Jesteśmy jakby zaskakiwani różnymi rzeczami, które się dzieją. Co do muru, na ile on jest skuteczny, ja się nie potrafię wypowiedzieć. Właśnie są inne systemy elektroniczne i nie tylko, które powodują, że taki, że trzeba granicę zabezpieczyć i co do tego nie ma wątpliwości. Wątpliwość jest bardzo prosta. 1,6 miliarda, tak, milionów mamy wydać, od tak sobie, nie wiadomo dla kogo, nie wiadomo jak. No przypomnijmy sobie zakup maseczek, przypomnijmy sobie respiratory do dzisiaj nierozliczone. Właśnie, gdy się to robi w ukryciu, kiedy się to robi tylko po to, żeby komuś kasę nabić, to tak się to kończy. Dlaczego nie omawia się takich rzeczy, która jest to rzecz dla nas wszystkich, dla wszystkich Polaków ważna, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze, granice trzeba chronić, a my właściwie żadnych informacji po wprowadzeniu stanu wyjątkowego nie mamy. Tam nie mają dostępu nawet dziennikarze, którzy mają przecież dostęp nawet do stref wojennych.
Wie pan, taka analogia mi się nasunęła, jak Joe Biden został prezydentem Stanów Zjednoczonych i nakazał rozebranie muru, tam gdzie oczywiście on był, na granicy z Meksykiem, to okazało się, że do kraju przedostało się ponad 160 tysięcy nielegalnych emigrantów. Efekt tego był końcowy taki, że sondażowe poparcie dla Joe Bidena jest rekordowo niskie.
Znaczy, wie pan co, nie wiem, czy to z tego tylko powodu. No, granica Meksyku ze Stanami Zjednoczonymi to jest zupełnie inny problem, jak wiemy, od lat zresztą funkcjonujący, i ten problem zostawmy może Ameryce i prezydentowi Bidenowi. Ja mówię o nas, mówię o tym, co się tu dzieje na miejscu, i brakuje mi takiego współdziałania pewnego rodzaju, że my wszyscy Polacy musimy sobie z tym poradzić, ale również zwracając uwagę na sprawy humanitarne. Niektóre z obrazków, które widzieliśmy, co się tam dzieje na granicy polsko-białoruskiej, no niestety są szokujące, i tak jak Polacy w latach 80., wcześniejszych jeszcze, korzystali z tego, że byli uchodźcami, byli przyjmowani w wielu krajach, no my musimy też zachowywać się
też
po prostu jak
uchodźców.
Ludzie, jak ludzie powinniśmy
my
się zachowywać.
My też przyjmujemy uchodźców.
Tak swoją drogą to nie słyszałem żadnego głosu przeciwnego budowie muru pochodzącego z jakiegokolwiek kraju Europy Zachodniej, do którego rzekomo migranci chcą się docelowo dostać. Teraz Konfederacja, Piotr Szulborski.
Proszę państwa, budowa tego muru to jest skutek, a przyczyna jest to, że trzecia RP skapitulowała wobec polityki wschodniej. Mieliśmy 30 lat na dobre, możliwe zbudowanie relacji z Białorusią. Traktowaliśmy tą Białoruś, że tam jest dyktator, że tamto, siamto, wamto, zamiast prowadzić politykę gospodarczą z nimi, prowadzić politykę kulturalną, budować relacje i nie mieszać się za bardzo w ich sytuację. Na tą chwilę jest taka sytuacja, że Białoruś nie ma żadnego interesu w Polsce i może zrobić sobie co chce. Jakbyśmy mieli te relacje zawiązane, Łukaszenko na taki ruch by się nie zdecydował. Ten mur jest skutkiem błędnej 30-letniej polityki partii okrągłostołowych. Takie jest moje zdanie.
Karol Zieleński, przedstawiciel wojewody lubelskiego.
Bardzo ciekawa teza, układanie sobie relacji z dyktatorem czy z państwem.
No znowu pan zaczyna o dyktatorze, po co pan to mówi?
Tak, to jest z dyktatorem.
Ale z tym dyktatorem współpracują Niemcy, wszystkie kraje Europy Zachodniej, tylko my nie współpracujemy.
My też mamy wymianę gospodarczą z Białorusią.
Dobrze, zaraz powiedzcie, że jestem ruską onucą. Tak się relacji nie buduje. Żeglarz, który płynie pod wiatr, może sobie żeglować do przodu. My musimy też prowadzić politykę ciężka, ale do przodu, a nie robić politykę przeciw państwu polskiego, i teraz macie ten skutek budowy muru za 1,5 miliarda.
Spokojnie, spokojnie.
No ja jestem bardzo spokojny.
No tak, facet, przepraszam za sformułowanie. Prezydent Łukaszenka handluje teraz ludźmi, których przerzuca na
Polskę. Bo go do tego zmusiliście.
My go zmusiliśmy, tak, do tego, no to polityką. Jest kompletna abstrakcja.
No to, wy, to tak dalej róbcie. No, i macie tak, wojnę z Czechami, z Niemcami, to jeszcze Bałtyk wam został. Weźcie, wypowiedzcie wojnę Bałtykowi. No to, do czego wy zmierzacie?
Proszę, Karol Zieleński. Proszę kontynuować.
Przede wszystkim budowa muru i koszt budowy tego muru. No, bezpieczeństwo Polaków jest bezcenne. Jeżeli tutaj ta skala tego naporu wypychanego migrantów, imigrantów, bo to nie są uchodźcy, tylko to są imigranci. To są ludzie, którzy zapłacili za przewiezienie na Białoruś, do Mińska. Są transportowani przez służby prezydenta Łukaszenki na polską granicę w celu przekroczenia jej, sforsowania i dalej dostania się do Niemiec. Tutaj też zwrócę Państwu uwagę, że komunikaty Straży Granicznej oprócz liczby prób przekroczenia granicy codziennie podają liczbę osób zatrzymanych za pomocniczość tym osobom, czyli transportowanie ich. To był cały proceder jest skonstruowany. Mur może to nie będzie mur, to będzie płot, raczej jakieś w tym stylu ogrodzenie, jest barierą fizyczną i z pewnością ograniczy próby i napływ tych migrantów. To z tym mieliśmy do czynienia. Tutaj pan redaktor przytoczył sytuację amerykańską, gdzie ten mur wydatnie ograniczył przepływ latynoskich migrantów do Stanów Zjednoczonych, ale także w Europie. Węgry zdecydowały się pod wpływem bardzo silnego naporu imigrantów do Europy, którzy traktowali Węgry tylko jako kraj tranzytowy. Oni tam nie osiadali, szli dalej, ale powodując tym duże szkody. Ograniczyli bardzo mocno przepływ tych imigrantów, dlatego powstały inne ścieżki. Jeżeli my postawimy tu tamę, prawdopodobnie oni nie zrezygnują, będą szukali innych dróg, ale nasza granica, nasze społeczeństwo będzie bezpieczne i nie narażone na te konflikty z tym związane.
Ale to nie będzie. Panie redaktorze, mogę jedno zdanie jeszcze?
Nie będzie stuprocentowa, bo nic nie daje stuprocentowej gwarancji, ale będzie to element wspomagający ograniczenie tego.
Poseł Bogusław, to proszę.
Ja tylko chciałem dodać, bo pan dyrektor ten temat wywołał, że są karani ludzie za pomocniczość. I mi jest przykro słuchać, że osoba, która podaje szklankę wody spragnionemu, ale pozwoli mi pan dopowiedzieć, bo tacy też są karani i są straszeni, że będą karani.
Za szklankę wody, za
skibkę chleba, za czystą, suchą odzież. Są karani, są straszeni, że będą karani, jak nie
Panie
będą.
Pośle,
i to jest przykre.
To jest kolejny fake news. A te jeszcze, osoby są zatrzymywane za organizowanie transportu, za przemieszczanie tych ludzi. To nie jest szklanka wody. Za szklankę wody z pewnością nikt nikogo by nie ukarał.
Proszę te osoby... Państwa...
Mam inne informacje od mieszkańców z tamtego terenu. Zresztą my jako parlamentarzyści żeśmy takie informacje dostali, że policja i służby mówią, że będą wszyscy karani, którzy będą udzielali jakiejkolwiek pomocy.
Proszę Państwa, Piotr Czulborski, ja chcę dodać. Lewicowa wrażliwość, okej, ona sobie będzie, ale między państwami nie ma dobra, zła, nie ma, są interesy i siła państwa. I to, co lewica ostatnio też robiła, wykorzystywała dzieci na granicy, to jest też z punktu widzenia normalnego człowieka, który wie, jak są traktowane dziewczynki w krajach arabskich, gdzieś tam na wioskach, i one tu mogą przywożone być pod granicę i mafie pedofilskie tylko zacierają ręce, że będą wpuszczane. Kto to później monitoruje? Kto to monitoruje? Także zastanówcie się nad swoją wrażliwością i nie przesadzajcie. Róbcie to, co do nas należy, dbajmy o swój kraj i tyle.
W takim razie proponuję zmianę tematów, bo myślę, że będziemy powracać do budowy muru, bo to jest temat teraz, który szeroko jest komentowany. A przecież jesteśmy jeszcze przed.
Był taki mur tutaj po Berlin, prawda? Był taki mur.
No i co z tego?
Szanowni Państwo, zmieniamy temat. Miniony tydzień zgodnie z zapowiedziami przyniósł nam kolejny wzrost zdiagnozowanych zachorowań na COVID. Bariera 3000 została już przekroczona i mamy, zdaje się, dalej tendencję wzrostową. Patrzę na dzisiejsze dane, 3236 osób, czyli kolejny rekord. Zapełniają się w niektórych częściach naszego kraju oddziały covidowe. Lekarze w dalszym ciągu namawiają, przekonują do tego, by się szczepić. A jak Państwo wiecie, no z tym nie jest teraz już najlepiej, bo osób chcących się zaszczepić jest coraz mniej. Nieśmiało się też mówi o wprowadzeniu lokalnych obostrzeń. No i teraz przejdźmy do pytania, czy w państwa ocenie grozi nam scenariusz podobny do ubiegłorocznego? No, co jeszcze można też zrobić z drugiej strony, by sytuacja sprzed roku nam się nie powtórzyła, by Polacy ponownie ruszyli do punktów szczepień, by było zainteresowanie też trzecią dawką? Jak państwo prognozujecie, jakie państwo prognozujecie scenariusze w tym obszarze? Panie poseł, pani jest też lekarzem, poseł Żyta Pułka, Prawo i Sprawiedliwość.
Najtrudniejszy temat to są ludzie niebo nie. Albo też uwiedzeni jakimiś ideami w sprawie szczepionek. Czym one są, czym one nie są, jakie są groźne, co jest też fake newsem. A tu zaangażowanie też w tej sprawie jest osób mających znaczenie publiczne i powtarzających, nawet wśród posłów taka sytuacja funkcjonuje, że nie chcą się szczepić. Albo też nosić maseczek. W związku z tym, no to jest uwiedzenie społeczeństwa, bo na Zachodzie jest większe zrozumienie, zdecydowanie w państwach zachodnich, które przeszły ciężko i nadal przechodzą w niektóre kraje ciężko tą pandemię. My staraliśmy się rzeczywiście w Polsce namówić na wszelkie sposoby do szczepienia i mamy te około 20 milionów szczepionych. Jest to pewna grupa, która nas już ochroniła przed taką dużą falą, która mogła być jak w innych krajach, czwarta fala, czyli ten zmutowany wirus. No przecież niektórzy wygrali, nie wiem czy samochód już w tych konkursach, czy jakieś hulajnogi, moja znajoma wygrała
hulajnogę. Niemoralne propozycje.
Niemoralne? Tak. To jest zachęta dla własnego zdrowia, proszę pana.
Ale niemoralne.
Ale dlaczego niemoralne? Żeby,
bo przekupuje się ludzi, żeby podjęli decyzję. A człowiek
nie
powinien,
zachęca się, bo jeżeli
człowiek
pan
powinien
nie chce,
w wolności podjąć decyzję, a nie w przekupce.
Chce pan hulajnogę albo auto? Nie. Pan powie, że nie chce ani auta, ani hulajnogi, nie będzie się szczepił.
Pani poseł, ale czy, może inaczej zadam pani pytanie, czy ruchy antyszczepionkowe, które przybierają na sile, to jest jedna z przyczyn, czy to jest najważniejsza przyczyna tego, że no kolejek przed punktami szczepień już nie ma?
Myślę, że to jest jedna z poważniejszych, czy może nawet jedna z najważniejszych przyczyn, bo nawet to są zaangażowani niektórzy medycy. A w związku z tym to wywołuje taką falę, no skoro lekarz któryś tam, czy pan profesor o tym mówi, no to pewnie ma rację, albo też te opinie, z jakich preparatów są robione szczepionki. W tej chwili najchętniej się doszczepiają ci, którzy się już zaszczepili, czyli jest zwiększone zapotrzebowanie na szczepienia trzecią dawką. My też w naszej praktyce to prowadzimy. Ja w tym tygodniu będę się szczepić.
Ale to wśród medyków?
Nie tylko naszych pacjentów. Mhm. Bo trzeba przyznać, że w naszej praktyce jakoś prowadziliśmy te szczepienia i zachęcaliśmy. Mamy dużą grupę wyszczepioną. Można powiedzieć, że mniejszość jest niezaszczepiona, należąca do naszej praktyki zresztą kilkanaście tysięcy osób. W związku z tym myślę, że tutaj już tylko groźne efekty tej pandemii mogą spowodować refleksję u ludzi, że się będą bali w bezpośrednim kontakcie z bardzo trudnym przebiegiem COVID-u, czy ciężkim w szpitalu, czy nawet zgonem, czego nikomu nie należy życzyć i rzeczywiście przed tym chroni szczepienie. Właśnie to jest jedyna skuteczna metoda. Jak przekonać ludzi? Wie pan co? Wiecie państwo co? Nieprzekonanych bardzo trudno przekonać, a przekupić nie mamy zamiaru, bo nie o to chodzi. Tylko własne doświadczenie już tych osób. A my, którzy się zaszczepiliśmy, stanowiąc no prawie więcej już w tej chwili jak 50%, około 60%, to my będziemy właśnie ratować tych, żeby nie zachorowali ciężko. Ale mimo wszystko największy ciężar czwartej pandemii to jest właśnie brak szczepienia.
No i teraz Mirosław Marcinkiewicz, Platforma. Czy pan ocenie wirus ponownie zdominuje wszystkie dziedziny życia w takim stopniu, jak było to przed rokiem, czy nie taki diabeł straszny, jak go malują?
Zdominuje, panie redaktorze. Ja jako obywatel Rzeczypospolitej nie czuję się bezpiecznie w tej chwili. Ja się stosuję do wszystkich zaleceń, które do tej pory były. Tak, i na kwarantannie byłem, noszę maseczkę, zaszczepiłem się, ale nie czuję się bezpiecznie. nie czuje się bezpiecznie, bo czuje się zakładnikiem tych, którzy się szczepić nie chcą. I pod hasłami wolności, pełnej wolności, ja też mam prawo do wolności. Mam prawo do tego, żeby być zdrowy.
Korzysta z niej.
I ja panu nie przeszkadzałem, wysłuchuję pana to, co pan mówi. Proszę mi pozwolić skończyć. Też chcę być właśnie bezpieczny, chcę być wolny. Uważam, że niestety, ale tu są potrzebne pewne działania rządu, które niestety nie są podejmowane. Widzieliśmy na mapie Polski, szczególnie tam tereny wschodnie, gdzie poziom wyszczepienia jest bardzo, ale to bardzo niski i ludzie nie chcą się szczepić. Zgodnie z wszelkimi zasadami tam powinno się i za tym byłbym, dla naszego wspólnego bezpieczeństwa należałoby wprowadzić pewnego rodzaju ograniczenia w poruszaniu się. Takie rzeczy wcześniej były stosowane i skoro nie przemawiają do innych apele, nie przemawiają prośby o to, żebyśmy wspólnie, razem poradzili sobie z tą pandemią, potrzebne są pewnego rodzaju działania administracyjne. Za tym byłbym. Jeszcze raz powtarzam, bezpieczny każdy z nas powinien się czuć. Skoro ktoś nie chce pomóc w tym sobie i innym, no to niestety, ale po to jest państwo, żeby podejmować pewne działania w sytuacji zagrożenia. Ja pracuję w szpitalu, rozmawiałem z lekarzami, widziałem, co się działo w sytuacji tej najbardziej drastycznej. Boję się, żeby taka sytuacja nie nastąpiła, a w tym kierunku zmierzamy.
No i teraz Lewica, poseł Bogusław Wątor. Panie pośle, czy można jeszcze coś zrobić, by Polacy chcieli się szczepić? No w takiej liczbie, jak było, jak w takiej liczbie, by można było mówić już o odporności populacyjnej.
Ja zgadzam się z moimi przedmówcami i też jak pan ma dane, panie redaktorze, to jakby mnie pan wspomógł teraz w wypowiedzi, jak to jest w Europie, to by było przyjemnie. Ale jeszcze zanim do tego dojdę, to jeszcze jeden wątek, bo my musimy używać moim zdaniem merytorycznych, takich przemawiających do rozsądku argumentów. Jak słyszałem wojewodę kilka dni temu w radiu, mówił, że w województwie lubuskim wszyscy hospitalizowani to są osoby, które nie zostały zaszczepione. Myślę, że to powinno dla tych, którzy się nie zaszczepili, dać dużo na wyobraźnię. I ja zgadzam się z panem Marcinkiewiczem, który mówi, że ci, którzy się nie zaszczepili, narażają też tych, którzy chcą chronić siebie i chcą chronić innych. I w innych państwach, i teraz tutaj jakby pan miał te dane to i nas mnie wspomógł, to będę zobowiązany, bo przecież na przykład we Włoszech 80% społeczeństwa jest zaszczepione, a mimo to żeby wejść gdziekolwiek do publicznej instytucji, wejść do kawiarni, do restauracji, do pociągu, do autobusu, trzeba mieć paszport covidowy. Ja zastanawiam się, czy chociażby idąc za sugestią pana Marcinkiewicza, w tych rejonach, gdzie jest najmniejsze zaszczepienie, nie wprowadzić takiego obostrzenia. Jeżeli ci ludzie nie chcą się szczepić, no to proszę bardzo, ale to niech nie korzystają chociażby ze środków transportu publicznego i nie narażają tych, którzy robią wszystko, żeby być zdrowi, żeby siebie nie narażać innych na to, żeby po prostu zostać zakażonymi. I wydaje mi się, że u nas dosyć mocno zaczyna rosnąć ten wskaźnik zakażalności, więc zastanawiam się, czy nie warto by było idąc w ślad za państwami powiedzmy innymi i nie tylko w Unii Europejskiej, bo tak jest w wielu innych miejscach, że trzeba mieć paszport covidowy. Dzisiaj jak pan poleci gdziekolwiek za granicę, to pierwsza rzecz, trzeba mieć paszport covidowy. Już nie wspomnę o tym, że do niektórych państw jeszcze wykonane testy przed wylotem i pokazanie tam na 3 doby przed wylotem, że po prostu nie jest się chorym. Tak dane państwa próbują zabezpieczyć się przed tym COVID-em, a my troszkę tutaj jesteśmy tacy na zasadzie wielkimi demokratami akurat w tym względzie, bo każdy może robić co chce. To niech robi co chce, ale niech w tych miejscach publicznych też będzie dla niego dostęp ograniczony.
Panie pośle, ale gdzie szukać przyczyny tej polskiej knombrności, jeśli chodzi o szczepienia?
No ja myślę, że ci ludzie, tak jak tutaj moi przedmówcy powiedzieli, no trafia się do ich świadomości w różny sposób, że to nie jest potrzebne, że to nie jest tak, że to może przynieść jakąś szkodę, że te argumenty
na
jakby...
Na przykład bezpłodność.
No, takie, no ja już nie chcę mówić co, pani poseł, bo po prostu to jest porażające, jakie rzeczy ja słyszałem, co może szczepionka spowodować. To jest taka hipokryzja i taki błąd. Zresztą my żeśmy przyjęli prawo, tylko że nie wiem, czy ono jest stosowane, że tych wszystkich, którzy opowiadają takie bzdury, czyli wprowadzają w błąd, narażając właśnie populację na zachorowania, to tu powinniśmy myśleć o karaniu. Nie tych tam biednych ludzi, którzy pomagają na granicy z tą szklanką wody, tylko tych, którzy tutaj opowiadają głupoty. Bo jeżeli merytoryczna jest to rozmowa, to proszę bardzo. Ale jeżeli są to głupoty, że komuś, nie wiem, urośnie druga głowa, czy nie wiem, co się jeszcze wydarzy, no to przecież no takie rzeczy powinny być moim zdaniem też karane, bo one wpływają na tą świadomość, szczególnie tych ludzi, powiedzmy, no podatnych, tak delikatnie powiem, na tego typu sugestie do świadomości, no i przez to jest tak, jak jest.
Domówmy jednym głosem w parlamencie wobec tego i wspierajmy rząd.
W tej kwestii, Piotr, chyba Piotr mówimy, pani poseł.
Teraz. Konfederacja, proszę
bardzo. Mamy przykład, jak tu w Polsce wprowadzić terror. Proszę państwa, czy jesteśmy państwem prawa, obowiązuje konstytucja? Dostałem od pana guru, pana Wontora guru, czyli Aleksandra Kwaśniewskiego, taką kiedyś książeczkę, skrót konstytucji. I pierwszy punkt tej konstytucji, jak dobrze pamiętam, Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich Polaków. Nie zaszczepionych.
Ale wszystkich. I moim też.
Tak.
I ja chciałbym
a moim
mieć,
też.
Tak, ale ja chciałbym być chroniony
ja też
w tym
bym
państwie.
Chciał, ale ja też bym chciał. A dlaczego pan ma być chroniony, a ja mam być niechroniony? Dlaczego pan sobie tam napisali, że Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnych wszystkich obywateli.
Czyli ja rozumiem, że pan na przykład też jest przeciwko obowiązkowym naukom dzieci, tak? Bo dziecko się uczy albo nie uczy. No po co ma się uczyć?
Ale może się w domu uczyć, rodzice mogą go uczyć.
No tak, ja rozumiem, że pan jest za takim rozwiązaniem.
Ale jest takie prawo. Można uczyć dzieci w domu.
Ale to są wyjątkowe sytuacje.
Ale proszę,
ja mówię co do zasady.
Dlaczego wy chcecie wprowadzać terror?
Idąc pana tokiem myślowym, to dlaczego prawą stroną mamy jeździć? Jak chcemy jeździć po drodze sobie lewą stroną, to jeździmy lewą stroną.
No bo tak się dogadaliśmy. A tutaj nie dogadaliśmy
no nie,
się.
No proszę pana, tak. Po to się stosuje prawo, żebyśmy właśnie chronili
ale
też
i innych.
Ale po
to napisał pan Kwaśniewski konstytucję, żeby pan
żeby
się do niej stosował.
Chronić
a nie
między
sobie
innymi,
robił, co chciał.
A nie ci, co się nie szczepią, mogli
pan,
kogoś zaszczepić.
No okej, fajnie jest, tylko terror to jest wasza... jeszcze jedna rzecz.
Ale pan brnie.
Ale
panowie,
to już panu powiem.
Coraz mniej czytelni, mówiąc... obydwoje w tym samym momencie.
Ale okej, to tylko jeszcze się wypowiem.
Proszę, tak?
Mówicie państwo o zagranicy, o Łukaszence, że tam trzeba pomagać, wrażliwość i tak dalej. A teraz odwrotnie. Polityka wewnętrzna powinna się opierać na moralności do swojego narodu. Wy powinniście być moralni. I Konfederacja moralność w polityce przywróci. Prawo będzie prawem, ono jest twarde, ale jest prawem, a nie wybiórcze. Koniec.
I teraz Karol Zieleński i przedstawiciel wojewody. Myślę, że teraz usłyszymy trochę dużo konkretnych liczbowych danych.
Tak. Nie będę się zagłębiał w wątki wolnościowe. Natomiast tutaj, szanowni państwo...
Prawne.
Ale mam nadzieję, że pan dyrektor poprze nasze wypowiedzi.
Moje. Pana Karol czy Zieleński. Pana Piotra?
Proszę bardzo.
Pana Marcinkiewicza i pani poseł.
Ja spróbuję usystematyzować troszeczkę naszą wiedzę, poziom wiedzy i sytuację. Szanowni państwo, jesteśmy już ponad półtora roku w sytuacji epidemiologicznej i możemy porównywać sobie też rok do roku poziom zakażeń. I tutaj dzisiaj mamy tych zakażeń nowych 36, wczoraj to było 35 zakażeń i nikt nie zmarł. Natomiast przed rokiem w tej samej dacie to było 117 osób zakażonych i 25 osób zmarło. Przy czym przypomnę tutaj, ta też szokująca liczba tutaj tych zgonów, to był ten szczyt ogniska zakażeń w DPS-ach. Też w tamtym roku byliśmy w tej dacie bardzo świeżo po tej spektakularnej ewakuacji Domu Kombatanta w Zielonej Górze, gdzie tych ofiar było też zdecydowanie za dużo. Na chwilę obecną też mamy przygotowane 263 łóżka covidowe, z czego 43 są zajęte. I 10 tych osób leżących w szpitalu leży pod respiratorem i to, co powiedział pan poseł, odnosząc się do pana wojewody, w dalszym ciągu te osoby to są osoby niezaszczepione, tak, że tutaj mamy argument taki koronny za tym, żeby się szczepić. Co zaś dotyczy szczepień i powodów, dlaczego się szczepimy, nie szczepimy, chociaż to jest pewnie złożoną tajemnicą. Aktualnie w województwie lubuskim mamy zaszczepione prawie 54% osób z grupy docelowej. Grupa docelowa to osoby powyżej 12 roku życia. Największy poziom zaszczepienia jest w Zielonej Górze, w mieście Zielona Góra, 57,5%. Tutaj to, co pani poseł mówiła, że cała propaganda antyszczepionkowa, te ruchy antyszczepionkowe mają pewnie wpływ, ale też obserwujemy, że wpływ na chęć do zaszczepienia się ma też liczba zakażeń. Pan wojewoda wynajął kontener jeszcze wiosną poprzedniego roku. On pierwotnie służył do pobierania wymazów, do testowania osób przekraczających granice. Z czasem przekształciliśmy go w taki mobilny punkt szczepień i on od czerwca podróżuje po naszym województwie i w wakacje w ciągu miesiąca w tym kontenerze szczepiło się około 100 osób. To było bardzo, bardzo niewiele. Mimo wszystko nie rezygnowaliśmy z zachęcania Lubuszan do szczepienia się, nie poddawaliśmy się. Teraz od października ten kontener został umiejscowiony na terenie Uniwersytetu Zielonogórskiego i obserwujemy ciekawe zjawisko, ponieważ średnio dziennie szczepi się tam od 15 do 20 osób, studentów, ludzi młodych. Także z czasem, kiedy ta liczba zakażeń, czyli groźba, nawet powiedzmy otwarcie, groźba lockdownu powoduje mobilizację w społeczeństwie i zachęcamy wszystkich państwa, którzy jeszcze się wahają, czy się zaszczepić, czy nie, żeby to naprawdę poważnie rozważyć, zaszczepić się i zagwarantować tą poruszoną przez pana Piotra i pana posła wolność sobie i innym.
No jeszcze jakby pan dodał o NOP-ach coś, statystyki.
O czym?
NOP-y. Niepożądane odczyny poszczepienne. Ma pan dane?
Czy w ogóle to jest przeciwko wszystkim szczepieniom, niepożądane odczyny?
No ale poproszę o dane. Temu? Pan się przygotował tylko z jednych danych, a poproszę te dane, no, jak się pan tak ładnie przygotował.
Każde szczepienie, każdą szczepionką ma też te niepożądane odczyny. Również dotyczy to i szczepień przeciwko COVID-19 różnych firm, ale to jest znikomy ułamek promila.
Bo tak słabo to rejestrujecie.
Może mówimy o odczynach. Ja powiem takie swoje osobiste, proszę wybaczyć, rzecz. Zwykłe badanie na tomografii komputerowej z kontrastem. Do tej pory takie badania odbywałem bez problemu. Niestety jedno z ostatnich badań, które miałem, skończyło się właśnie odczynem, kiedy trzeba mi było podawać określone leki z uwagi na to, iż organizm wielokrotnie nie reagował, a tym razem zareagował. Pani doktor to siedzi obok, to się zdarza, dlatego przeciwwstrząsowe zestawy są w takim miejscu stosowane. I co na to powiedzieć? No zdarza się również przy okazji szczepień z dużego grona znajomych, którzy
tak
się
samo
szczepili.
Jest.
Ale to
tak
chyba nie jest 1%
dokładnie.
Nawet.
To samo.
Ale dokładnie, więc szeroko znajomi, którzy się zaszczepili, no przypadki, kiedy wystąpiła temperatura, ból miejsca szczepienia, nie wiem, czy to można mówić o jakichś bardzo negatywnych, to się zdarza przy szczepieniu na grypę, na
trzecią dawkę pan przyjmie?
Oczywiście czekam, kiedy tylko to będzie możliwe, w najbliższym, myślę, nawet tygodniu.
I tutaj stawiamy kropkę w lubuskim forum, czas naszego spotkania minął. Pięknie dziękuję państwu za udział w programie i dyskusję momentami na trochę wyższym emocjonalnym poziomie. Poseł Elżbieta Płonka, Prawo i Sprawiedliwość.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie.
Mirosław Marcinkiewicz, Platforma Obywatelska.
Dziękuję, miłego weekendu.
Karol Zieleński reprezentował wojewodę lubuskiego.
Dziękuję bardzo.
Poseł Bogusław Wątor, Lewica.
Dziękuję wszystkim i też życzę udanej soboty, niedzieli.
Był z nami także Piotr Szulborski, reprezentujący Konfederację.
Dziękuję bardzo.
Bogdan Sadowski. Dziękuję. Do usłyszenia.